Dzień dobry, naszym gościem profesor Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej Kongresu Open Eyes Economy Summit, a wcześniej członek Rady Polityki Pieniężnej, a wcześniej wicepremier, minister gospodarki, minister pracy. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie.
To skoro już mamy ustalone, że jest pan człowiekiem, który ma doświadczenie i w polityce, i w ekonomii, to jeżeli patrzy pan na tą sytuację, którą teraz mamy, to jak jest źle, w jak czarnej dziurze jesteśmy w tym momencie gospodarczo?
Nie powiedziałbym, że jesteśmy w jakiejś bardzo krytycznej sytuacji, czyli w tak zwanej czarnej dziurze. No niewątpliwie zarówno skutki samej pandemii, jak i podejmowane przez rząd, administrację, działania restrykcyjne spowodowały, że dynamika aktywności gospodarczej znacząco osłabła, ale aktualne prognozy mówią o tym, że prawdopodobnie, bo jeszcze nie mamy końca roku, w tym roku będziemy mieli ujemny wzrost gospodarczy. Być może rzędu nawet 4%, przypuszczam, że trochę mniej, czyli będzie jakieś to minus 3 do minus 4. To jest dla nas zupełnie coś nowego, bo my nie mieliśmy żadnego obniżenia PKB od pierwszych lat transformacji. Ale z drugiej strony można oczekiwać, że wzrost gospodarczy już dodatni, pozytywny będziemy mieli w następnym roku. Na pewno to jest poważne zakłócenie. Słowo kryzys jest na miejscu, ale nie katastrofa.
Czy my powinniśmy jakoś obawiać się już jako zwykli ludzie długoterminowych konsekwencji tego?
Te długoterminowe konsekwencje będą się ujawniały stopniowo. No, zacznijmy od tego, że w momencie, kiedy jak rozglądniemy się, bo sytuacja będzie względnie normalna, no to będzie widać, że część działalności gospodarczej upadła na trwałe. Po prostu nie da się już jej odbudowywać, bo ona nie będzie potrzebna. Część przedsiębiorstw będzie musiało przechodzić bardzo poważny proces restrukturyzacji, przestawienia, dostosowania się do nowej sytuacji, a w tym czasie niektóre sektory gospodarki, niektóre przedsiębiorstwa bardzo się wzbogaciły, bardzo się rozrosły. No, popatrzmy, z jednej strony mamy gastronomię czy hotelarstwo, to wszystko jest w dole, w kompletnym dołku, no ale z drugiej strony mamy sektor IT, przemysł farmaceutyczny. Widać wyraźnie, że wiele gałęzi przemysłu na tym zyskuje i to już będzie trwała zmiana. A z drugiej strony mówimy o dynamice wzrostu i o tym, że będziemy mieli ujemne PKB w tym roku i będziemy odbudowywać ten poziom działalności wytwórczej, jaki mieliśmy poprzednio, ale przecież zostaną z nami bardzo duże długi. Zostaną ogromne długi, ogromny dług publiczny, ogromny, bo rzędu 1,5 biliona. Będziemy mieli także i znaczącą część zadłużonych przedsiębiorstw. Będziemy mieli także część gospodarstw domowych, które się w tym czasie zadłuży. I tego się nie da rozładować w krótkim okresie czasu. To dzisiaj czytałem wypowiedź premiera Jarosława Gowina, który powiedział o tym, że potrzeba będzie pokolenia, żebyśmy dług publiczny mogli spłacić. Nie wiem, czy aż tyle, ale na pewno to potrwa sporo.
Pana zdaniem rząd dobrze reaguje na tę sytuację, którą mamy? Ta metoda, która została wdrożona, ona jest tą właściwą? Bo przy pierwszej fali koronawirusa, pan razem z ekspertami zaczął projekt publikowania pewnych rekomendacji, pewnych rad, co należałoby zrobić. Według pana dobrze te lekcje wykorzystane? I krótko mówiąc, czy dobrze rząd reaguje na to, co się dzieje teraz?
Moim zdaniem nie. Nie chcę przez to powiedzieć, że wszystkie działania były niewłaściwe lub spóźnione, ale wiele z nich było po pierwsze spóźnionych, po drugie niewłaściwych, a co może jest najgorsze, że one były bardzo chaotyczne.
To co na plus, co na minus pan zapisał?
Powiem tak, że jeśli chodzi, znaczy najważniejszym mankamentem jest to, że nie potrafiono znaleźć połączenia, powiązania bezpieczeństwa zdrowotnego z bezpieczeństwem gospodarczym, to jest po pierwsze. Po drugie, zbagatelizowano bardzo często różne zagadnienia i kwestie społeczne, które wiązały się z konsekwencjami decyzji. No weźmy na przykład problem edukacji. Moim zdaniem zbagatelizowano to, że znaczące grupa uczniów została z systemu edukacji zdalnej wyłączona i rząd nie potrafił, administracja nie potrafiła znaleźć sposobu włączenia tych osób. Przy okazji na przykład dzieci z niepełnosprawnościami były dziećmi, które straciły to zabezpieczenie, tą pomoc, to wsparcie, które miały regularnie zapewnione. Więc myślę, że rząd z wieloma problemami nie poradził sobie. Mogę powiedzieć tak, że o ile na samym początku, kiedy wszyscy nagle stanęliśmy wobec czegoś nieznanego, kompletnie nieznanego, takie chaotyczne zachowanie, nieuporządkowane zachowanie mogło być usprawiedliwione, to mniej więcej koło maja mieliśmy już sytuację, którą można uznać za rozpoznaną i opanowaną. Więc jeśli teraz pojawia się ponownie, tylko na większą skalę, to co występowało w marcu i kwietniu, no to nie da się już usprawiedliwić, że tym razem także sobie nie radzimy. No czego przykładem jest to, że nieprzemyślana była decyzja o wznowieniu nauki w szkołach, a teraz bardzo szybko się z tej decyzji wycofano. Słyszę znowuż zapowiedź pana ministra Czarnka, że być może szkoły zostaną uruchomione po 29 listopada. Ja wolałbym raczej usłyszeć, na jakich zasadach będą uruchamiane. Co będzie zależało od rodziców, co od nauczycieli, co od dyrektorów szkół, co od jednostek samorządu terytorialnego, co zapewnia rząd. No żebyśmy znowuż nie popełnili tego samego falstartu, jaki był początek roku szkolnego, ten, w którym jesteśmy. I takich właśnie chaotycznych, nieprzemyślanych decyzji było bardzo wiele.
Panie profesorze, a poprosiłbym taką perspektywę ekonomisty, bo mamy teraz informacje i od polityków, i od branży farmaceutycznej, no, że mamy przygotowaną, jest szansa na to, że mamy przygotowaną szczepionkę na koronawirusa. Ona ma być gotowa już niedługo. Zapowiedzi koncernu Pfizer są takie, że już tak na dobrą sprawę pierwsze szczepienia mogą zacząć się lada moment. No, te bardziej masowe będą w połowie przyszłego roku. To posiadając taką perspektywę i taką wiedzę, że może to jest pewne, a może to jest niepewne, jak powinno się zachować państwo? Czy powinniśmy teraz uznać, że dobrze, skoro wiemy, że no może to jest pół roku do takiego masowego szczepienia, to zgaśmy światło, zamknijmy się wszyscy w domach, wypłacajmy wtedy rekompensaty, odszkodowania za to zamknięcie gospodarki, bo wiemy, że gdzieś jest koniec tego całego procesu. Czy może powinniśmy pójść w drugą stronę? Czyli otwieramy wszystko, ignorujemy całkowicie wszelkie zalecenia, no bo zaraz będzie szczepionka i problem nie będzie. W którą stronę powinniśmy iść? Czy też może chodzenie od ściany do ściany jest tutaj złe i trzeba gdzieś iść po środku?
No, zawsze chodzenie od ściany do ściany i rozbijanie sobie głowy raz z jednej, raz z drugiej strony nie jest racjonalnym zachowaniem. To w każdej sytuacji przecież trzeba to tak ocenić. Natomiast każda skrajność też nie jest dobrym rozwiązaniem. Ja byłem od początku przeciwny wprowadzaniu hurtowych restrykcji, a zwłaszcza restrykcji, które polegają na tym, że zamykamy, tylko nie wiemy, na jakiej zasadzie będziemy otwierać. Znaczy, jeśli przykładowo podjęta jest w tej chwili wątpliwa decyzja o zamknięciu sklepów meblowych, powtarzam, decyzja bardzo wątpliwa, ale słyszymy, że wkrótce sklepy meblowe mają być otwarte, to ważna jest nie tylko sama data albo warunek ogólny otwarcia, ale informacja dla zarówno tych, którzy te sklepy prowadzą, ich właścicieli i tym, którzy tam pracują, jak i informacja dla klientów, że warunki korzystania z tych sklepów będą takie, takie i takie. Wtedy każdy się będzie w stanie odpowiednio do tego przygotować. I o to w szczególności mi chodzi. Nie można zamykać czegoś bez wyobrażenia tego, a jak to będziemy później wznawiać. Tak? No, klasycznym przykładem, oczywiście ja nie mówię, że ktoś taką decyzję podejmował, jest wygaszenie pieca hutniczego. Tak? No więc piec można szybko wygasić, tylko konsekwencje ekonomiczne są ogromne. W związku z tym tylko w warunkach katastrofy należy to zrobić. Czy my jesteśmy w takiej sytuacji, że akurat powinniśmy to zrobić? Moim zdaniem nie. Sądnie jest starać się określić, na jakich warunkach dana działalność może być prowadzona i sprawdzić, czy rzeczywiście te warunki są wypełniane i egzekwować od tych, którzy ich nie wypełniają, odpowiedzialność, ale jednocześnie dopuścić działalność, bo alternatywą jest to, że zamykamy i płacimy. Ja podkreślam, że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy płacimy za niedziałanie. No z punktu widzenia, powiedziałem, racjonalności zachowań, no to jest najgorsze, że jest możliwe. Nie pracujesz, a otrzymujesz rekompensatę. Ja nie twierdzę, że ludzie tak chcą, tylko generalnie to nie jest prawidłowa zasada. Raczej powinno być tak, że pomagamy tym, którzy biorą na siebie ryzyko, a nie zwalniamy ludzi z podejmowania ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Więc określmy warunki, na których, które muszą być spełnione, ale niech ludzie po prostu funkcjonują, tym bardziej, że nie ma czegoś takiego jak zupełny lockdown. No, przecież nikt nie zamierzał zamykać wodociągów, nikt nie zamykał zakładów oczyszczania miasta, nikt nie zamykał
sklepów spożywczych,
transportu publicznego czy elektrowni. Tak? No to jak się tylko to policzy, to jest kilka milionów ludzi, które i tak musi pracować. Tak? W związku z tym być może jest tak, że w niektórych dziedzinach musimy wprowadzić blokadę, ale musimy wiedzieć, co ma być potem. A w niektórych dziedzinach wystarczy wprowadzić po prostu zmianę organizacji pracy i powiedzieć ludziom, dobra, część kosztów wam zrekompensujemy, no bo to nie jest wasza decyzja, ale takie są okoliczności. Ja bym tak postępował i moim zdaniem to było dużo lepsze niż to, co robimy.
Panie profesorze, pytanie bardzo proste z trudną odpowiedzią. Kiedy na rynku pracy wróci normalność? Kiedy przestaniemy obawiać się o pracę? Kiedy my albo nasi znajomi przestaną mieć obniżone dochody?
Bo jeszcze wrócę do szczepionki, bo to było ważne pytanie. Im więcej wiemy w tej chwili o tej szczepionce, a codziennie mamy nowe informacje, to już w tej chwili mowa jest o tym, że najwcześniej do Polski ta szczepionka dotrze wiosną. Mniej więcej za pół roku. I wiadomo, że nie wszyscy będą mogli być od razu zaszczepieni. Załóżmy, że ona będzie miała 90% skuteczność. Tyle tylko, że nie wiemy na jak długo. Czy to jest raz na zawsze, na całe życie, czy też na przykład na jakiś okres czasu. Więc racjonalnie jest przyjąć, że najwcześniej będziemy mogli funkcjonować względnie normalnie, moim zdaniem dopiero jesienią przyszłego roku, ale wcale nie jestem pewien, że uda nam się uniknąć kolejnej jesiennej fali zakażeń. Wcale nie jestem pewien. W związku z tym raczej zamiast myśleć o tym, kiedy się to skończy, sensowniej jest myśleć, w jaki sposób możemy sobie radzić, tak, żeby zmniejszyć zagrożenie, zmniejszyć jego skalę, zmniejszyć jego konsekwencje, ale nie potrafimy go wyeliminować zupełnie. I to oznacza, że powinniśmy się generalnie nastawić na przestawienie niż na przetrwanie, przeczekanie, mówiąc prosto, na przestawienie, z jednoczesnym jednak wyciągnięciem bardzo istotnego wniosku. Skoro nas spotkała ta pandemia, gdzie jest powiedziane, że nie spotka nas inna katastrofa tej skali?
To skoro tak, skoro wiemy, jak już choroby zakaźne mogą rozłożyć nam gospodarkę, bo to się wydarzyło, wiemy, że to może się powtórzyć, wiemy, jak długo to może potrwać, to czy pana zdaniem powinno powstać coś takiego jak, nazwijmy to prosto, ubezpieczenia od lockdownu albo ubezpieczenia od utraty dochodów? I czy to powinno być ubezpieczenia komercyjne, czy to powinno wejść na stałe w ubezpieczenia społeczne, czyli płacę jeszcze jakąś dodatkową składkę, na przykład jako przedsiębiorca albo też jako osoba fizyczna, ale w zamian wiem, że z tego potem mogę otrzymać jakieś pieniądze, jeżeli znowu padnę ofiarą tej sytuacji.
Po tej stronie nie ma dobrego rozwiązania. Proszę pamiętać, że wszystkie ubezpieczenia wykluczają tak zwaną siłę wyższą. Czyli jeśli pojawia się katastrofa tych rozmiarów, to chcąc skalkulować ryzyko, którego nie możemy skalkulować, musielibyśmy składkę ustalić na tak wysokim poziomie, która wykluczałaby sensowność takiego ubezpieczenia. Proszę popatrzeć nie od strony finansowego ubezpieczenia, a fizycznego ubezpieczenia. Jest sensownie budowanie zabezpieczeń na powódź stuletnią, ale nikt nie buduje zabezpieczeń na powódź tysiącletnią, a nawet na stuletnią raczej się nie buduje. Buduje się na zabezpieczenia na poziom, który odpowiada jakby przeciętnej w ciągu kilkunastu lat, w ciągu jakiegoś okresu generacyjnego. Ale to oznacza, że tylko to nam pozostaje. Być może w związku z tym trzeba myśleć od innej strony. Nie jak zrobić absolutne zabezpieczenia, ale jak stworzyć zdolność do adaptowania się, do dostosowania się do danej sytuacji. Jedna odpowiedź brzmi, gdybyśmy wszyscy mieli, wiedzieli o tym, co nastąpi, mieli szczepionkę i byśmy się zaszczepili, tylko to rozumowanie jest alogiczne, ahistoryczne. W związku z tym odpowiedź brzmi, nie stworzymy takiego zabezpieczenia. To w związku z tym pomyślmy, jak służba zdrowia musi być elastycznie zbudowana, aby była w stanie na to zareagować. No to nauczmy się, że trzeba będzie kiedyś być może budować ponownie szpitale polowe. Czy to oznacza, że one mają stać? Nie. To znaczy, że trzeba mieć pewne zdolności do uruchamiania takiej. I to nie mogą być zdolności, które teraz dopiero definiujemy. One muszą być rozpoznane. Czyli mówiąc inaczej, nie jesteśmy w stanie tego w skali i momentu przewidzieć, ale możemy przewidzieć, że wystąpi pewne okoliczności podobnego rodzaju raz na kilkanaście lat, w dużych krajach punktowo częściej. To znaczy, że musimy mieć zdolność do zareagowania w danej sytuacji. To być może trzeba inaczej kształcić medyków, tak żeby oni byli w stanie przechodzić z jednego rodzaju działań do innego rodzaju działań. To oznacza, że trzeba na przykład budować rezerwy materiałowe i odnawiać je. Wie pan, ja w tej chwili nie podyktuję manualu, podręcznika takiego działania. Wiem, że budowanie odporności polega na tym, że skoro nie mogę się absolutnie zabezpieczyć, bo koszty tego zabezpieczenia są irracjonalne, to znaczy, że muszę się nastawić na to, że potrafię w danym momencie odpowiednio zareagować do tego, jaka jest skala sytuacji i buduję zdolność do tej adaptacji. Nie buduję tylko środków materialnych. Buduję po prostu do podejmowania działań, do podejmowania się i my tego nie zrobiliśmy, bo nie byliśmy na to przygotowani, ale to lekcja. Nie myślmy tylko o tym, jak się gasi pożar, myślmy o tym, jaka jest prewencja, ale także o tym, jak eliminuje się skutki danego zagrożenia, tak? Teraz jesteśmy w sytuacji, w której naprawdę nauczyliśmy się i dowiedzieliśmy się, że brak współdziałania poziomu centralnego z poziomem samorządowym kosztuje, że nie załatwią tego wojewodowie, że decyzje bardzo wielu wojewodów, również te dotyczące medyków i kierowania ich do pracy, były nieprzemyślane, były chaotyczne, to były na pokaz. To znaczy, że zaczęło coś szwankować w naszym państwie i takich momentów, w których coś szwankuje, jest bardzo wiele i bardzo wyraźnie widać, że centralizowanie naszego państwa, że opieranie wszystkiego jednostronną komunikację, że brak zaufania, brak wiarygodności decydentów, nieumiejętność prowadzenia rozmowy, nieumiejętność współdziałania, to wszystko nas ogromnie wiele kosztuje. Wszystkie te podziały polityczne, które wprowadziliśmy do struktur naszego państwa, nasi, nie nasi, ten język braku zdolności porozumiewania się, to wszystko to jest właśnie to, co jest zaprzeczeniem odporności, zaprzeczeniem zdolności do zbiorowego, zorganizowanego działania. To wszystko musimy usuwać, dlatego że, mówiąc inaczej, ponosimy koszty znacznie wyższe, gdybyśmy tych obciążeń i tych deficytów nie mieli. I to jest to rozumowanie, które nie może być tylko na poziomie państwa i odniesione do rządzących. Ono musi być na poziomie uniwersytetu, szkoły, na poziomie przedsiębiorstwa, na poziomie każdej organizacji. No ja patrzę na przykład, jak sobie radzą organizacje, instytucje kultury. Tak? Niektóre są kompletnie pasywne, czekają na to, że ktoś za nich rozwiąże problem, a niektórzy próbują znaleźć swój sposób dotarcia do publiczności, ale także zaoferowania czegoś, co może być potrzebne. I nie jest to tylko ucieczka w świat online. To jest także próba stworzenia różnego rodzaju relacji, które nigdy nie braliśmy pod uwagę, a które mogą w tej chwili przynieść nam pewne dodatkowe możliwości. Wspomniał pan o tym, że przygotowywaliśmy 80 parę alertów, kilkadziesiąt ekspertów, teraz serię raportów. No, w poniedziałek ogłosimy taki raport dotyczący funkcjonowania państwa w tym okresie naszej pandemii. Otóż my to zrobiliśmy jako OS, ponieważ nie mogliśmy organizować wielu naszych seminariów i konferencji w tradycyjnym stylu. związku z tym nie przeszliśmy tylko do tego, że robimy spotkania tylko że online, natomiast zaczęliśmy szukać innego sposobu budowania wiedzy, budowania kontaktu, budowania relacji i nagle się okazało, że 100 kilkudziesięciu ekspertów bez wynagrodzenia jest gotowych pracować i formułować swoje opinie, udostępniać opinii publicznej, przekonywać, że możemy postępować inaczej. I to nie jest tak, że my się zajmujemy krytykowaniem rządu. My pokazujemy, jak można różne rzeczy lepiej, skuteczniej załatwić i czasami je adresujemy do samorządów, czasami adresujemy je do dyrektorów jednostek, a czasami do rządzących. Więc to nie jest bawienie się w politykę partyjną, to jest po prostu bawienie się w rolę zaangażowanych obywateli. I taka rola zaangażowanych obywateli jest nam potrzebna jako jeden z elementów budowania siły naszego państwa. Jeśli ktoś tego nie dostrzega, to znaczy, że to państwo osłabia.
Właśnie nawiązał pan do tego raportu, który ma zostać opublikowany na starcie Open Eyes Economy Summit. Właśnie 8 grzechów głównej Rzeczpospolitej. Pan je już zdążył w dużej mierze po części wymienić. Który z tych grzechów według pana jest tym grzechem najbardziej kardynalnym? Który przynosi teraz najgorsze konsekwencje w tym kryzysie, który mamy? Ten grzech, który zidentyfikowaliście 5 lat temu, a który teraz do dzisiaj nie został naprawiony.
A ty, ósmy z tych grzechów, który był może najbardziej, tak jak patrzę w tej chwili z perspektywy tych 5 lat, może był najbardziej nawet nowatorsko sformułowany. To był grzech, który sformułowaliśmy nieumiejętność naszego państwa połączenia bezpieczeństwa i rozwoju. To znaczy myślenie o bezpieczeństwie w taki tradycyjny sposób, że bezpieczeństwo polega na tym, żeby się uniezależnić, żeby się wyłączyć, żeby się odgrodzić. Żeby zbudować jakiś rodzaj takich twardych zabezpieczeń. A my wtedy podkreślaliśmy, na przykładzie zresztą na przykład bezpieczeństwa energetycznego, że bezpieczeństwo energetyczne nie polega na tym, że będziemy utrwalać naszą strukturę produkcji energii elektrycznej, nasz dotychczasowy model. Natomiast, że potrafimy naszą gospodarkę przekształcić w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na energię i budowania nowoczesnego systemu dostarczania energii. Czyli, że nie będziemy myśleć tylko i wyłącznie kategoriami czasu przeszłego, ale pójdziemy aktywnie w przyszłość. Wybierzemy naszą drogę w kierunku przyszłości, to znaczy do transformacji, bo teraz to się nazywa transformacją energetyczną, tak? I teraz wszyscy wiemy, że jakaś epoka się skończyła, że ta pandemia jest końcem węgla w Polsce. Teraz albo ktoś to zrozumie i nie będzie się już upierał, że nasza energetyka oparta będzie na węglu, ale to nie znaczy, że możemy zamknąć kopalnie i nie wydobywać węgiel i możemy zamknąć elektrownie oparte na węglu. To jest niemożliwe. Nam to zajmie być może 15, być może 20, a niektórzy mówią, że nawet więcej lat. Tylko chodzi o to, czy my to robimy, czy też cały czas mówimy, nie możemy tego zrobić z różnych powodów. Znaczy jak się myśli kategoriami dnia wczorajszego, kategoriami przyszłości, to nigdy nie ma żadnego dobrego wyjścia w kierunku przyszłości. I my podkreślaliśmy, że połączenie nowoczesności, połączenie innowacyjności, połączenie kreatywności, czyli rozwoju z myśleniem o bezpieczeństwie, to jest nasza droga. I to nie tylko chodziło o energetykę, tylko chodziło o każdą dziedzinę, o edukację, o obronność, tak? O technologię, o wszystko. Otóż nasze państwo z powodu wcześniejszych grzechów, bardziej tak powiem zrozumiałych i oczywistych, nie budowało swojej zdolności do działania w czasach, w których niepewność, nowe rodzaje zagrożeń, kumulowanie zagrożeń jest czymś, co jest codziennym naszym doświadczeniem. Tak? Przecież to nie jest tak, że my mamy do czynienia z jednym zagrożeniem, koronawirus. Tylko to jest syndrom. To jest i zmiany klimatyczne, i deficyt wody, to są zagrożenia związane z cyberatakami. To wszystko nas dotyka w mniejszym lub większym stopniu. Więc nie możemy sobie radzić z jednym zagrożeniem. Tylko musimy sobie radzić z wieloma zagrożeniami, szukając naszej drogi do wykorzystania własnego potencjału. I to jest myśl ogólna, ale na przykład w praktyce. Jeśli my zdewastujemy za każdym razem formy dialogu obywatelskiego, nie rozwijamy tych form, tylko dewastujemy to, co tworzymy, no to mamy sytuację, w której nie prowadzimy dialogu, a jeśli nie ma dialogu, to nie mamy możliwości współdziałania. Jeśli nie ma dialogu, to nie ma zaufania. To znaczy, że sytuacja ostatecznie jest taka, że ratuj się kto może jest jedyną drogą postępowania. Tyle tylko, że to nie buduje naszej wspólnotowości, to nie buduje naszego poczucia bycia razem i przyjmowania na siebie odpowiedzialności. A bez tego nie można tak złożonych problemów rozwiązywać.
Profesor Jerzy Hausner, dziękuję bardzo panie profesorze.
Dziękuję bardzo.